Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. 21:30 właśnie w tym momencie wybiła, a zatem jak w każdy piątek zapraszamy Państwa na audycję Czas Wzrastania. Dla młodzieży to audycja o młodzieży i z młodzieżą też. Nasz gość się śmieje, ale tak, no jest jeszcze młodym człowiekiem, nie da się ukryć. Zaraz powiemy, kim jest ten nasz dzisiejszy gość. Zapraszam oczywiście młodych słuchaczy o tej porze i w ten szczególny dzień, w piątek, ale zapraszam też wszystkich do słuchania i do też aktywności podczas dzisiejszego czasu wzrastania. Jak w każdy piątek zaglądacie na nasz fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży na Facebooku, tam jest baner, tam jest temat dzisiejszej audycji i tam pod tym banerem już pojawiają się pierwsze komentarze. Wy też możecie komentować to, o czym będziemy rozmawiać, ale też może będzie okazja, żeby zadać pytanie naszemu gościowi, na które on, mamy nadzieję, będzie mógł też nam wszystkim odpowiedzieć. To jest jedna możliwość. Druga, SMS-y przysyłajcie 536 600 500. Taki numer znany, ten numer nasz SMS-owy 536 600 500 i tam też komentujcie, pytajcie, wyrażajcie swoją opinię i też prośba ogromna, podpisujcie się imieniem, szczególnie w SMS-ach, żebyśmy wiedzieli, jak się do Was zwracać. No i będzie też taki moment, kiedy podamy numery telefonów, będzie można zadzwonić, odezwać się również na naszej antenie. To radio, jak zresztą dobrze wiecie, od 27 lat ma taką charakterystyczną cechę. Ileś godzin, już dokładnie trudno to zliczyć, ale w ciągu każdego dnia to jest kontakt ze słuchaczem. Dzisiaj tego młodego słuchacza zapraszamy, starszego też, ale prosimy, by zrobić dzisiaj miejsce młodym, dać im te linie telefoniczne, ale do tego jeszcze wszystkiego powolutku sobie dojdziemy, więc raz jeszcze przypominam, Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, fanpage na Facebooku i 536 600 500 to numer telefonu dla SMS-ów i tam możecie wyrażać swoje opinie, możecie się włączać w naszą dzisiejszą dyskusję i audycję. Z mojej strony tyle. Dzisiejszy temat, taki trochę zaskakujący, prowokujący, ale też bardzo, bardzo konkretny i piękny, niełatwy, tak powiemy, ale nie znowu jakoś tak przerażająco poważny. Tytuł i temat dzisiejszej audycji: tata z misją. Zaraz się dowiemy, dlaczego akurat tata z misją, a naszym gościem jest Błażej Jaszczurowski. Człowiek, który wie, co to są misje teoretycznie, ale też wie, co to są misje praktycznie. Błażeju, mikrofon jest do Twojej dyspozycji. Witamy Cię serdecznie. Cieszymy się, że jesteś z nami tutaj w studiu Radia Maria w Toruniu. Powiedz coś o sobie, trochę więcej na początek, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia, a później dalej Cię za język będę ciągnął.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja oraz tych z Państwa, którzy jak gdyby kontynuują to spotkanie dzisiejsze z nami, czyli widzów telewizji Trwam, którzy spotkali się z nami przed telewizorami przy Westerplatte Młodych. Nazywam się, tak jak już ojciec Grzegorz wspomniał, Błażej Jaszczurowski. Jestem nauczycielem matematyki w szkole podstawowej numer 3 imienia Macierzy Szkolnej w Bielsku-Białej. Jednocześnie też pełnię funkcję wychowawcy. No i myślę, że to tak jest z takich podstawowych informacji. Kawaler, bo może to dla niektórych słuchaczek będzie miało jakieś znaczenie. Także tyle z mojej strony.
A temat tata z misją, czyli nie przyjechał do nas tata biologiczny, tata taki fizyczny w tym takim znaczeniu, no, które jako pierwsze chyba przychodzi do głowy. Dlaczego taki temat?
Dlaczego tata z misją? Pomysł na temat wykorzystałem od jednej z redaktor naczelnej magazynu, akurat piszącego dla mam. Temat bardzo mi się spodobał, bo tak jak ojciec powiedział, no biologicznym tatą dla moich podopiecznych nie jestem, aczkolwiek jestem ich opiekunem, dzięki mojemu wsparciu, w tym wypadku finansowemu, mogą oni podejmować edukację. Jest to trójka chłopaków z Kenii w wieku 4, 9 i 13 lat. No i oczywiście oprócz tego wsparcia finansowego mogą liczyć na moją codzienną modlitwę w ich intencji, bo żyją w takich warunkach, jak niestety przyszło im żyć. No i na razie próbujemy to małymi krokami zmieniać.
Tutaj pytanie od razu do naszych słuchaczy, które też zadawaliśmy w czasie Westerplatte Młodych. Już trochę wiemy więcej o tobie. Wspomniałeś o Kenii, gdzie byłeś. Wspomniałeś o tych swoich podopiecznych, których jako taki duchowy ojciec, duchowy tata masz pod swoją opieką, za których się modlisz, o których pamiętasz, których wspierasz na wiele sposobów, również tych materialnych. No i pytanie właśnie do naszych słuchaczy. Czy jest potrzeba, sens pomagania dzieciakom czy ludziom w ogóle mieszkającym gdzieś tam daleko w Afryce, w Ameryce Południowej? Tu może skupmy się na Afryce, bo to jest taki standardowy przykład chyba. I też mimo wszystko, no ta Afryka to jest kontynent, gdzie no jest chyba najbiedniej w dalszym ciągu, patrząc na skalę całego świata, więc myślę, że takie pytanie kierujemy. Oczywiście to nie jest pytanie, które ogranicza naszych słuchaczy, więc zapraszamy do tego, żeby komentować to, o czym sobie dzisiaj rozmawiamy. Błażej, powiedz mi, coś tu dzwoni, ale nie wiem co i u kogo. Mam taką prośbę, żebyś powiedział, skąd w ogóle u ciebie zainteresowanie misjami? Skąd to się wzięło?
Cała historia, żeby Państwu to przedstawić dokładnie, rozpoczęła się w parafii świętego Józefa w Bielsku Białej, skąd pochodzę. Małżeństwo moich przyjaciół, Urszula i Krzysztof Hankusowie, byli obecni na mszy świętej, w trakcie której siostra zakonna opowiadała właśnie o takiej możliwości, jaką jest tak zwana adopcja na odległość. I to oni jako pierwsi podjęli pierwszą adopcję dziewczynki o imieniu Linet. Natomiast ja po usłyszeniu tej historii podjąłem decyzję o adoptowaniu mojego pierwszego podopiecznego, Baraka, który w tym roku ma 9 lat. No i właśnie stąd wzięła się ta adopcja i to było jak gdyby takim zalążkiem do tej dalszej działalności, która teraz przerodziła się w taką działalność misyjną.
A powiedz, z tego doświadczenia, które już masz, bo kilka razy byłeś, 4 razy byłeś w Kenii, czym są misje w twoim rozumieniu teraz? Jakbyś miał, nie wiem, taką definicję swoją własną misji stworzyć, to co byś powiedział?
Myślę, że to jest chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, którego życie no, toczy się w takich warunkach, a nie innych, czyli mówimy tutaj oczywiście o ubóstwie, o biedzie. Myślę, że ona musi wypływać z jakiegoś wnętrza, może nie jest to forma powołania, chociaż być może również, ale musi to być taka wewnętrzna chęć niesienia pomocy. Być może nawet niekoniecznie komuś z innego kontynentu, bo może misjonarzem możemy być też w więzieniu, ale dla mnie jest to taka, jak już wspomniałem, chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. No, w tym przypadku, jeśli chodzi o mnie, no chęć niesienia pomocy dzieciom, ponieważ uważam, że to są istoty najbardziej bezbronne i jednocześnie najbardziej niewinne w wyniku różnego rodzaju konfliktów zbrojnych czy politycznych.
pojawiają się komentarze, pierwsze już. Taki ciekawy dosyć o ojcostwie znalazłem. Tomek napisał, ojciec to taki pasterz. Prowadzi swoje owieczki, by nie zbłądziły, ale czasem zdarza się, że sam się pogubi. Wtedy pomocy szukać musi u Boga Ojca. Ty jesteś człowiekiem świeckim. Nie jesteś kapłanem, nie jesteś zakonnikiem. Nie składałeś chyba, z tego co wiem, żadnych ślubów czy zobowiązań, jeżeli chodzi o kwestię życia konsekrowanego. Powiedz, bo jesteś nauczycielem, jak patrzą na ciebie twoi koledzy, koleżanki, jeżeli chodzi o grono nauczycieli, czy w ogóle przyjaciele, na człowieka, który jest świeckim, który jest nauczycielem, pewnie też z pasją i z takim też, no, z radością w tym, co robi. Jak oni reagują na takie pomysły? Wiadomo, charytatywne kwestie, no to nas wszystkich jakoś łączą. Natomiast ty nie jeździsz tylko i wyłącznie po to, żeby pomagać w taki sposób, ale też, no, choćby ta adopcja na odległość z dzieciaków, to jest coś o wiele chyba głębszego. Więc jaka reakcja tak ogólnie pojętego społeczeństwa czy twojego otoczenia?
Powiem tak, jeśli chodzi o moje koleżanki i kolegów po fachu, nazwijmy to tak ogólnie, bo niekoniecznie ze szkoły, w której obecnie pracuję, bo miałem tą przyjemność przewinąć się już przez różne typy szkół, są bardzo otwarci i wspierają mnie nie tylko słowem, myślę, że niektórzy nawet modlitwą, ale wspierają mnie też takim czynnym działaniem, organizując sami w swoich szkołach różnego rodzaju inicjatywy, zapraszając mnie na prezentacje do swoich szkół, do moich byłych placówek, w których pracowałem. I jednocześnie gdzieś ten temat wśród, nazwijmy to, szeroko rozumianego grona pedagogicznego rozchodzi się i te zaproszenia spływają nie tylko już ze szkół z terenu Bielska-Białej, ale także z okolicznych miejscowości, nawet już z pobliskiego chociażby województwa małopolskiego. Także bardzo mnie to cieszy, że mogę też liczyć na ich wsparcie i to nie tylko to tak jak ksiądz zaznaczył, charytatywne, finansowe, ale także takie dobre słowo, których chociażby dzisiaj otrzymałem bardzo wiele po emisji programu Westerplatte Młodych, które były dla mnie bardzo krzepiące.
Mhm. Czyli mówisz, że jest zainteresowanie tematem misji, jeżeli chodzi o ludzi dorosłych, ale też powiedz, jak, bo idziesz do szkół, czy w swojej też szkole jesteś wychowawcą, tak jak powiedziałeś, jak uczniowie, czyli ludzie młodsi, czy młodzież taka młodsza, czy starsza, w jaki sposób oni reagują na to, co im mówisz?
Muszę powiedzieć, że reakcja jest bardzo pozytywna, zarówno w szkołach podstawowych, jak i kiedy mam spotkania z młodzieżą, bo miałem też spotkania w parafii, chociażby Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Bielsku-Białej. Także muszę powiedzieć, że reakcje są bardzo pozytywne. Pamiętam taką sytuację, kiedy przedstawiałem pierwszą prezentację w mojej poprzedniej klasie, którą serdecznie pozdrawiam. I reakcja była natychmiastowa. Uczniowie po prezentacji, po lekcji podeszli do mnie i już z pomysłem stworzenia jakiejś paczki, że musimy tym dzieciom pomóc, musimy spakować. Także to było coś niesamowitego. Taka dziecięca reakcja natychmiastowa, bym powiedział. Poza tym trwającym jeszcze, bo dzisiaj oficjalnie kończy się rok szkolny 2017-2018, już skoczyłem do kolejnego roku szkolnego, poprosiłem moich uczniów, którzy jak to w zwyczaju tym polskim naszym jest okazywanie takiej wdzięczności na zakończenie roku szkolnego w postaci różnego rodzaju upominków, kwiatów, czekoladek. Poprosiłem w czterech klasach, które uczę matematyki, żeby w tym roku ta sytuacja się odmieniła, żeby zamiast tych czekoladek, tych kwiatów, tudzież innych upominków, uczniowie przynieśli artykuły szkolne. No muszę przyznać, że odzew był niesamowity. Przyznam szczerze, że miałem pewne obawy, czy moja walizka, która pojawi się na wadze na lotnisku, nie będzie musiała zostać w lekki sposób odchudzona, albo czy też nie będę musiał dokonać opłaty dodatkowej. Na szczęście zmieściłem się w tym limicie 23 kg, ale druga reklamówka została już w domu na kolejny wyjazd, ponieważ tych rzeczy było na tyle dużo, że nie było takiej możliwości, żeby zabrać wszystko za jednym zamachem, no bo trzeba jeszcze zabrać jakieś własne rzeczy. Natomiast muszę powiedzieć, że niesamowitą furorę zrobiła podarowana przez jednego z uczniów klasy czwartej gra Duplo, o którą dzieci prawie że się biły, i musiałem zrobić rozpiskę dni, która klasa w jakim dniu ma tą grę dla siebie, że tak powiem, na wyłączność.
Afryka, mówią często ludzie, czy mówimy my jako żyjący w Europie, że to jest inny świat. Tak jak mówisz, no to choćby taki mały przykład tej gry, która no tu jest czymś no, takim naturalnym, prawda, na porządku dziennym. Praktycznie każdy może sobie taką grę zafundować, kupić, poprosić rodziców i tak dalej, a tam była czymś no niesamowitą atrakcją, więc powiedz, jak duży dla ciebie jest ten przeskok, czy ta przepaść wręcz, która charakteryzuje to, co tam się spotyka. Ty jako też naoczny świadek tego, bo widziałeś, to jest też bardzo ważne, że o tym mówisz, a tutaj w Polsce, jeszcze przepraszam, zapamiętaj to pytanie, ale taka dygresja mi przyszła do głowy. Mówimy choćby o tym, ile my wyrzucamy jedzenia w Polsce, w Europie, czy świat, ile wyrzuca jedzenia, i często są zestawiane z obrazkami z Czarnego Lądu tych osób, które tam cierpią głód, rzeczywiście, czego my pewnie nie znamy tutaj w Europie, więc na ile dla ciebie to było szokiem, na ile się spodziewałeś, że coś takiego będziesz widział, no i jak to przyjąłeś, tych ludzi, te warunki, w których żyją, sytuacje, które cię tam spotkały?
Myślę, że tutaj świetnym przykładem do pytania, które postawił ojciec, będzie sytuacja z trzeciego wyjazdu. Dzieci, które podejmują naukę w katolickiej szkole podstawowej w Czuka, można podzielić na dwie grupy. To są dzieci, które po zakończonych zajęciach wracają do domu, oraz dzieci, które zostają w internacie. Dokonałem zakupu dla tych dzieci. Teraz już nie pamiętam, czy to były lizaki, czy herbatniki, czy jedno i drugie. W każdym bądź razie przyniosłem to z chęcią rozdania im po zakończeniu zajęć. Godzina dosyć późna, bo akurat uczniowie będący w internacie kończą edukację o godzinie 21:30, oczywiście czasu kenijskiego. Natomiast nastąpiła awaria w dostawie prądu, więc musiałem te słodkości zabrać z powrotem do plebanii, ale prąd wrócił o tej 21:30, oczywiście nie wrócił sam, tylko został przywrócony, i muszę powiedzieć, że podjąłem taką decyzję, że wracam do szkoły, mimo że wiedziałem, że dzieciaki już mogą być w swoich pokojach. To jest szumne słowo, bo ten internat nie wygląda tak jak nasz polski internat. To są dwa duże pomieszczenia. W jednym są zgromadzone i śpią dziewczęta, w drugim chłopcy. Udałem się do szkoły, obudziłem i jednych, i drugich, bo tak jak przypuszczałem, już spali, ponieważ kiedy jest awaria w dostawie prądu, to lekcje kończą się w tym momencie, ponieważ nie ma możliwości jak gdyby funkcjonowania w salach lekcyjnych. No i co się okazało? Rozdałem te słodkości, ale część dzieci spała, nie obudziła się. Każdy oczywiście swój przydział, nazwijmy to w ten sposób, otrzymał. Jeżeli spał, to został on na łóżku. I co się okazało? Następnego dnia rankiem, kiedy przyszedłem do szkoły, zaczęli się zgłaszać uczniowie, którzy nie dostali tego lizaka czy herbatnika. Stwierdziłem, że to jest niemożliwe, bo każdy dostał i zostałem, zresztą przeliczyłem to później jeszcze po powrocie do pokoju. czy też następnego dnia, bo już teraz dokładnie nie pamiętam. I wyszło na to, że ci uczniowie, którzy wstali w nocy, nie dość, że zjedli to, co sami do ręki dostali, to jeszcze to, co było przeznaczone dla kolegi czy koleżanki. I to myślę, że jest taki przykład tego, jakie ogromne deficyty tam w tych towarach, myślę, że nie tylko spożywczych, bo tu już mówiliśmy o grze, występują.
Za moment coś sobie zagramy, natomiast też jeszcze przed tą piosenką chciałbym zapytać o to, w jaki sposób człowiek, który tam mieszka, czy młody człowiek, czy te dzieciaki, które też jest możliwość adoptować w taki sposób duchowy, w jaki sposób oni przyjęli ciebie? Najpierw, no, pewnie za pierwszym razem kogoś obcego, kto przyjechał z jakąś misją, coś tam zrobić, pomóc i tak dalej. W jaki sposób oni ciebie postrzegali? Czy kogoś tylko i wyłącznie, kto przywiezie coś, takiego świętego Mikołaja, czy coś więcej może?
To znaczy tak, przy pierwszym przyjeździe, to był rok 2017, początek roku szkolnego, ponieważ moje wyjazdy są związane bezpośrednio z moim urlopem, czyli są to ferie zimowe i ferie letnie, no byłem, nazwijmy to, taką wielką atrakcją, bo jednak zarówno miejscowość Czuka, jak i Lare to już są odległości, to już są miejscowości, przepraszam, odległe od stolicy kraju, czyli Nairobi, i biały człowiek, no raczej się tam nie zapuszcza. Najczęściej są to właśnie misjonarze z Polski czy też Włoch, którzy przyjeżdżają w odwiedziny do swoich podopiecznych, czy też po prostu na wolontariat misyjny. Natomiast każdy kolejny przyjazd już sprawiał, że ja nie byłem jak gdyby jakimś kolejnym, zwykłym muzungu, jak to mówią Kenijczycy, czyli białasem, tylko zawiązywały się jakieś znajomości, jakieś relacje. I tutaj, tak jak już powiedziałem w programie Westerplatte Młodych, przy ostatnim wyjeździe, który miał miejsce w lipcu tego roku, to dało taki namacalny jak gdyby rezultat w postaci tego, że kiedy żegnałem się chociażby z moim najstarszym podopiecznym Brianem, kiedy powiedziałem mu, że wkrótce wracam do Czuka, bo musiałem pomóc jednemu małżeństwu, o którym może będzie okazja tutaj wspomnieć w dzisiejszej audycji, po prostu się rozpłakał i ta sytuacja była niezwykła nie tylko dla mnie, ale także dla osób, które tam przebywają, bo akurat był koordynator w tym miejscu z nami, Kim, była siostra, która akurat wracała z miasta, więc było to niezwykłe. A później w niedzielę, kiedy też żegnałem się z uczniami katolickiej szkoły podstawowej w Czuka, też znalazły się osoby, które po prostu popłakały się przy tym pożegnaniu. Muszę przyznać uczciwie, ja wytrwałem zarówno w Lare, jak i w Czuka. Natomiast nie wstydzę się tego, że wracając do Nairobi, do której udawałem się z księdzem Dionizem, proboszczem parafii świętego Józefa, po prostu też w pewnym momencie jakieś puściły emocje, jakaś blokada została, że tak powiem, zerwana i leciały mi łzy po policzku. Ksiądz Dionizy, siedzący obok po prawej stronie, nawet nie miał świadomości i każdy nawrót, każda myśl o tych dzieciach powodowała te łzy. Także myślę, że ta obecność misjonarzy, czy też wolontariuszy, to jest ogromny wkład w budowanie pewnego mostu, pewnej relacji między nami a nimi. Możemy im opowiedzieć nie tylko o nas samych, ale także o naszym kraju, o naszej historii, o jakimś, pokazać im zdjęcia w telefonie, tudzież w laptopie. I oni już w tym momencie wiedzą, że nie jesteśmy tylko takimi gośćmi. Na pewno gdzieś tam w głowie, z tyłu głowy pojawia się ten kłopot związany z tym odbiorem jako świętego Mikołaja, tak jak to ojciec ujął, ale myślę, że tego nie unikniemy. To będzie, to było i to jest i zawsze ten biały człowiek będzie w pewien sposób odbierany jako taki święty Mikołaj. No, w naszej też gestii jest, żeby o tym mówić, bo ja akurat rozmawiam o tym z uczniami czy też z dziećmi, które spotykam i tłumaczę im, że żeby też w taki sposób nas nie traktowali, bo to nic dobrego nie wnosi. Ale to jest ciężka i długa droga.
Też chyba kwestia właśnie tego cudzysłów tutaj, tego świętego Mikołaja, kwestia jak on będzie się zachowywał, prawda? Czy to będzie rzeczywiście tylko taka akcja, ktoś jedzie jako ten święty Mikołaj i coś tam zawiezie i wyjeżdża, czy będzie kimś, kto podaruje im no coś więcej niż tylko te rzeczy takie materialne, podaruje im no siebie bardziej, tak? To co ma jako człowiek.
Powiem tak, ja oprócz tego, że dzięki oczywiście ludziom dobrej woli, serca pełnego miłości, bo bez darczyńców moja działalność w Kenii pewnie ograniczałaby się do jakiegoś minimum i ja tu muszę z tego miejsca serdecznie tym wszystkim darczyńcom podziękować i powiedzieć, że niech im Bóg błogosławi, bo to dzięki nim mogę coś czynić, mogę zrobić coś więcej niż tylko pojechać i spotkać się z nimi. Natomiast ja mam teraz też tą możliwość, że jako nauczyciel, mimo że nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o język angielski, mam też lekcje, mam też zajęcia z tymi uczniami, z tymi dziećmi, mam możliwość spotkania się z nimi i jakieś takie udzielenia pomocy edukacyjnej, matematycznej. I oni to też doceniają, czasami mnie wołają wręcz Błażej, oni nawet nie wołają Błażej, tylko Błaziej, bo jednak tylko wypowiedzenie mojego imienia dla nich jest niezwykle trudne. Czasami mówią do mnie Pol, bo na drugie mam Paweł, więc przechodzą na ten prostszy dla nich poziom i wołają mnie do siebie, do tych klas, I próbują w jakiś sposób przekonać, że to akurat teraz powinna być czwarta, a nie piąta, albo na przykład ósma, a nie szósta. Więc tutaj staram się jak najwięcej czasu jednak mimo wszystko z tymi dziećmi spędzić. Nie tylko skupiać się na zakupach kolejnych kilogramów żywności, tudzież artykułów szkolnych i przemysłowych, ale też być z tymi dziećmi, rozmawiać z nimi i to naprawdę daje taki wymierny efekt, ponieważ teraz przy ostatnim wyjeździe była taka sytuacja, w której chłopak z klasy ósmej podzielił się ze mną taką trudną sytuacją rodzinną. Okazało się, że jego ojciec gdzieś poznał kobietę, najprawdopodobniej odszedł od mamy, ta mama została z nim sama, to był uczeń klasy ósmej. I byłem jedynym, nie licząc dyrektora szkoły, jedyną osobą, która o tej sytuacji wiedziała. On nie powiedział kolegom, nie powiedział koleżankom. No i dosyć mocno to przeżywał. No. Miejmy nadzieję, że ta jego sytuacja się jakoś ułoży.
Dzięki za to wprowadzenie. No, wprowadzenie, no już dawno było wprowadzenie, teraz już ta rozmowa się tak nam toczy powoli. Za moment do niej no, oczywiście wrócimy. Błażej Jaszczurowski jest naszym gościem, człowiek, który od takiej duchowej adopcji na odległość dotarł aż do tego spotkania takiego bezpośredniego z człowiekiem, którego wspiera, ale też no, którego nosi w sercu. Misjonarz świecki, tak byśmy powiedzieli, wolontariusz misyjny i tak dalej, jakkolwiek to zwać, ale widzimy, że piękne rzeczy mogą się dziać i to nie jest wcale takie niemożliwe, jeżeli ktoś ma pragnienie w sercu i chce to pragnienie zrealizować. Zapraszam do tego, żeby pisać SMS-y 536 600 500 536 600 500 na temat tego, o czym sobie rozmawiamy na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży na Facebooku. Też przybywa tych komentarzy, już za moment będziemy je czytali. I też będzie moment, kiedy podamy numery telefonów, by zadzwonić do studia tutaj w Toruniu i by też no, powiedzieć coś od siebie, może doświadczenie też podobnej pracy, podobnego zaangażowania misyjnego i tak dalej. więc do tego już teraz serdecznie i gorąco zapraszamy, a teraz Wiola Brzezińska z zespołem New Day w piosence Podaruj siebie. Podaruj siebie, Wiola Brzezińska z zespołem New Day. 3 minuty już po 22:00 w Radiu Maryja. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Dzisiaj temat tato z misją. Już wiemy, z kim mamy do czynienia. I słuchamy też z zapartym tchem, tak przyznam, tego, o czym mówi nasz gość Błażej, który doświadczył tej rzeczywistości misyjnej. Powiedz, Błażeju, kogo ty tam na tych misjach spotykasz? Mam tutaj na myśli innych misjonarzy czy wolontariuszy, do kogo tam jeździsz, czy to jest no, pojechałeś w nieznane, szukając jakiegoś miasta, miejscowości, wioski, czy pojechałeś do konkretnych osób i jeżeli tak, to kto tam jest, kto pracuje, kto posługuje, a to się wiąże z tym, o co zapytam lub o czym powiesz za chwilkę już też, kto takim misjonarzem może być i w jaki sposób?
Nie ukrywam, że moja przygoda z Kenią w zasadzie rozpoczęła się dzięki podjęciu tej adopcji na odległość, ponieważ Fundacja Czyńmy Dobro księdza Orione, która jak gdyby pośredniczy w tej adopcji, umożliwia odwiedzenie swojego podopiecznego pod pewnymi warunkami. I ja z takiej możliwości po prostu skorzystałem. To miał być wyjazd turystyczno, rekreacyjny. Oczywiście byłem ciekawy tego czarnego lądu, czy też jak zostanę przyjęty przez baraka. No ale jak się okazało, z jednego razu w ciągu 2 lat zrobiły się 4. A kogo spotykam? Spotykam ludzi w różnym wieku. Za momencik wrócę do tej drugiej części pytania odnośnie gdzie się spotykamy, gdzie jesteśmy. Natomiast może zacznę od tego właśnie, kogo spotykam. Są to ludzie w różnym wieku, wykonujący różne profesje. Miałem okazję spotkać tam nauczycieli. No nie ukrywam, że mamy taką możliwość tego dłuższego urlopu, więc większe możliwości też wyjazdu i dłuższego pobytu tam na miejscu. Spotkałem archeologa. Przyjeżdżają też, tak jak powiedziałem wcześniej, osoby z innych krajów, między innymi z Włoch. Czasami są to duże grupy, po 20 osób, bo taki przypadek też pamiętam, kiedy siostrze pomagałem przygotować właśnie taki wyjazd, gdzie dzieciaki myły, sprzątały i wszyscy, jak gdyby cała misja żyła tym, że przyjedzie 20-paroosobowa grupa z Włoch. Są to kobiety, są to mężczyźni, często tam też przyjeżdża Hubert z Michałem. Także no mógłbym tu wymieniać kolejne imiona, Andrzej, Kasia, Sylwia. Spotkałem tam naprawdę bardzo życzliwych, ciepłych i sympatycznych ludzi. A taki ostatni niezwykły przykład to właśnie z tego wyjazdu lipcowego z bieżącego roku, kiedy poznałem, wspomniałem o tym, że musiałem wrócić do Czuka, żeby pomóc. Pomóc małżeństwu dwóch osób po 50-tce, bardzo miłych. Dlaczego podkreślam ten wiek? Absolutnie nie, żeby dyskredytować, a wręcz przeciwnie, żeby pokazać, że w tej działalności misyjnej wiek nie jest barierą. Jest to małżeństwo, które ma adoptowane bodajże 4 dzieci. W Kenii nie byli już pierwszy raz. Widać, że tym żyją. A co jest w tym wszystkim niezwykłe? Nie mają znajomości języka angielskiego. Ja jechałem jako swego rodzaju pomocnik, bo tłumacz to by było za, myślę, słowo na wyrost. A także niezwykłe było to, że Elżbieta i Zdzisław, bo tak mają na imię, że Zdzisław jest osobą niewidomą. To jest niezwykłe. Dla mnie to było niesamowite świadectwo, że oni po tym pierwszym przyjeździe nie zrazili się, są kolejne, mimo tej bariery językowej i powiedziałbym takiej związanej z tą niepełnosprawnością. Także, drodzy słuchacze, każdy z was może zostać misjonarzem. Oczywiście najlepiej, jeśli jest to osoba pełnoletnia, która może sama decydować o takim wyjeździe. Ten okres wyjazdu może być różny, bo są to ludzie, przyjeżdżają na 2 tygodnie, przyjeżdżają na kilka tygodni. Teraz u siostry jest młoda dziewczyna, która podjęła się pierwszy raz misji, pierwszy wyjazd i od razu 2-letni Polka. Także ten okres pobytu no jest uzależniony w zasadzie od naszych ograniczeń. I nie jest tu ograniczeniem wiek absolutnie. Wiadomo, że częściej są to osoby młodsze, bo jest im po prostu łatwiej. Studenci mają 3, a czasami nawet i 4 miesiące wakacji. Ale każdy z was, kto może kiedyś lub obecnie myślał o tym, żeby wyjechać na czarny ląd, żeby nieść pomoc, żeby pomagać tym, którzy tego potrzebują, może to uczynić. Może właśnie ta audycja i wcześniejszy program Westerplatte Młodych będzie taką kropką nad i, zachęci was do tego wyjazdu. Natomiast jeśli chodzi o pobyt już na miejscu, ja miałem ja w zasadzie przebywam generalnie w dwóch miejscach. To jest wspomniana miejscowość Czuka i Larę. W Larę są siostry orionistki, tam jest dom misyjny. I tam bardzo często wolontariusze przebywają, czasami śpiąc w szkole, czasami w kontenerze, czasami gdzieś w innym jeszcze miejscu, bo jest ich na tyle dużo, że pokoje gościnne po prostu nie są w stanie ich pomieścić, ale nikt nie narzeka, bo jest tam naprawdę, panuje bardzo miła atmosfera. Natomiast drugim miejscem jest wspomniana Czuka i tam nocuje na plebanii, gdzie w parafii jest 5 księży. I muszę przyznać, że serdeczność ze strony księdza proboszcza Dionizego, czy wikarych Edwina, Williama, Aloizego i Cypriana jest niesamowita. Ja już słyszę zdania typu: jesteś naszym bratem, tu jest twój drugi dom, zawsze możesz tu przyjechać, my na ciebie czekamy. Także to też pokazuje, że budują się swego rodzaju relacje nie tylko między dziećmi, które dostają pomoc, ale między dorosłymi, którzy widzą to, między nauczycielami. Teraz ostatnio skontaktował się ze mną nawet przez WhatsAppa dyrektor szkoły, więc no, to jest miejsce, to są miejsca, w których jestem na dłużej, bo siostry mają też swój dom w Nairobi, natomiast to jest z reguły dom na taki bardzo krótki pobyt przed wylotem lub po przylocie do Nairobi.
A powiedz, o czym rozmawiacie tam z tymi ludźmi? Jakie są, o co oni pytają? Co ich interesuje? A z drugiej strony, jak to wygląda z twojej strony, z twojej perspektywy? Czy tam, no, o co pytasz? Czy czujesz, że możesz porozmawiać o wszystkim? Czy te problemy, którymi oni żyją, no zupełnie są, jakby nie przystają do tego, co my przeżywamy tutaj w Europie? Jak to wszystko wygląda? Bo to jest, myślę, że ciekawa sprawa. No, takie proste rzeczy, prawda? Przyjeżdżasz, nawiązujesz jakiś kontakt, rozmowa pewnie o pogodzie, może na początku o klimacie, ale no, myślę, że dalej idąc w tej relacji również, którą nawiązujesz, te rozmowy stają się no trochę pewnie głębsze i tak jak wspomniałeś o dzieciach, o uczniach z tych szkół, którzy powierzają pewne też no i takie tajemnice, sekrety, trudne sytuacje, które dotykają ich w życiu.
Powiem tak. Wszystko zależy od, o którym wyjeździe chciałbym powiedzieć. Pierwszy wyjazd to był tak zwany strach w oczach, ponieważ nie używam języka angielskiego na co dzień. W szkole polskiej większość z nas uczy po polsku. W związku z tym było przerażenie, ponieważ Kenijczycy, zwłaszcza ci, którzy przeszli przez edukację, mówią bardzo dobrze w języku angielskim. To są pewne naleciałości po kolonii brytyjskiej. Zresztą nie tylko te. Panuje ruch lewostronny, w szkołach obowiązują mundurki. Także pierwszy wyjazd był trudny, ale no jak to mówią wszyscy, jeżeli nie wystarczy język mówiony, to zawsze jeszcze można skorzystać z pomocy i gestykulować. Natomiast z każdym wyjazdem ten poziom tego języka angielskiego wzrastał, no daleko do doskonałości, ale tematyka rozmów jest różna. Ja z racji tego, że jestem ciekawy pewnych kwestii, no przede wszystkim edukacyjnych z racji wykonywanego zawodu, ale także takich kulturowych, dopytuję o pewne rzeczy, proszę o wyjaśnienie. Natomiast nie ukrywam, że te pytania z drugiej strony przeważnie dotyczą tego, jak wygląda Polska, jak się u nas żyje, co mogę powiedzieć o mieszkańcach, powiedzmy, Europy. Ale są też tematy rodzinne. Miałem teraz przykład księdza wikarego, księdza Edwina, który zabrał mnie do swojego rodzinnego domu. Poznałem jego rodziców, dziadków. Też taka niezwykła historia, pochodzi tam spod Meru. I widać to, że te rozmowy jak gdyby zacieśniają te więzy, no bo tą rodzinę własną, najbliższą przedstawiamy już komuś, kto jest dla nas ważny, tak? Tak samo jak wpuszczamy do domu kogoś, kto jest istotny w naszym życiu, albo z kim chcemy nawiązać jakąś taką pozytywną relację. Także tematy są różne. Nauczyciele często pytają, jak to u nas wygląda ten proces edukacyjny. Dzieci też mają mnóstwo pytań. Tradycyjne pytanie, o teraz mi przyszło do głowy, to jest, kto jest prezydentem? Ponieważ dla Kenijczyków ich prezydent jest osobą niezwykle ważną i zawsze jak ktoś przyjeżdża, to pada pytanie, jak nazywa się wasz prezydent. Także to takie tradycyjne wśród dzieci, ale rozmowy generalnie dotyczą wszystkiego, od pogody pod inne tematy. Mieliśmy teraz możliwość oglądania z kapłanami Mistrzostw Świata, więc były też tematy sportowe. Nie wszyscy kibicowali tym samym drużynom, więc można powiedzieć, że różne się przewijają historie. Czasami dopytuję o rodziny, o dzieci, więc no, każdy ma jakieś swoje tam pytania i jakieś propozycje, no i staramy się je w jakiś tam sposób przedyskutować, no na tyle, na ile język pozwala, chociaż ostatnio księża powiedzieli, że mój język angielski już jest naprawdę dobry. Ja jestem innego zdania, no ale cieszę się, że próbują mnie jakoś pozytywnie nastawić.
A mówiłeś, to był no, pierwszy wyjazd, strach w oczach, a teraz jedziesz jak do domu chyba już, takiego, nie wiem, drugiego, a może pierwszego nawet dla ciebie. Jak to jest?
Tak, tak. Pierwszy wyjazd to nawet moi najbliżsi przyjaciele i znajomi byli w szoku, że sam, że do Afryki, że ja zresztą też mówię, jak ja przez te lotniska wszystkie przejdę, teraz te kontrole bezpieczeństwa są dosyć dokładne, czy ja podołam, czy ja zdążę na samolot, która bramka. No ale wychodzę z założenia, jeżeli Pan Bóg pobłogosławi, to jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie. I owszem, muszę przyznać, że podczas pierwszego i jeszcze może drugiego wyjazdu czułem się tak nieswojo, no bo to jednak zawsze jesteśmy, jak to się mówi, w gości, jesteśmy u kogoś, więc też musimy się trzymać pewnej etykiety czy zasad. No natomiast teraz już mogę powiedzieć śmiało, że czuję się jak w domu i tak jestem traktowany. Teraz siostry zakonne Kenijki, które mieszkają w Lare, na pożegnanie odtańczyły taki regionalny taniec, wręczyły mi chustę masajską i naprawdę widać, że to nie jest tak robione na zachętę, czy też tudzież na pokaz, tylko to wynika z tego, że doceniają tą obecność, doceniają tą niesioną pomoc. Poza tym pragnę też zaznaczyć, że ten kontakt jest stały. No, jeżeli jestem w Polsce, to oczywiście nie jest taki częsty, ale teraz są na tyle duże możliwości, że księża, jak już wspomniałem, dyrektor szkoły, jeden z nauczycieli, siostry kontaktują się ze mną za pomocą, a w zasadzie za pośrednictwem Messengera czy też WhatsAppa. Także ten kontakt jest możliwy. Opowiem historię, o której nie udało nam się powiedzieć w Westerplatte Młodych, a o której mieliśmy wspomnieć w ostatnią środę, kiedy wybierałem się na spotkanie z przyjaciółmi. Mój telefon w pewnym momencie zaczął dzwonić, to było połączenie wideo na Messengerze, jedno za drugim, od koordynatora projektu Kimatiego. I wiedziałem, że skoro to jest trzecie połączenie, że to nie jest przypadek, bo czasami wiadomo, klikniemy i próbujemy się z kimś połączyć, mimo że nie mieliśmy takiej jak gdyby intencji. I co się okazuje? Oddzwaniam. W momencie, kiedy wyszedłem z mieszkania, oddzwaniam. I tak czułem wewnętrznie, że Kimati nie będzie sam. Okazało się, że obok niego siedział Brian, bo Kim jest w Lare, tak samo jak mój najstarszy podopieczny. No i przeprowadziliśmy taką wprawdzie krótką, ale bardzo radosną wideokonferencję, tak? Mimo że dzielą nas tysiące kilometrów, oni tam w Lare, a ja w swoim rodzinnym Bielsku Białej.
18 minut po 22 już trochę więcej odkrywasz przed nami, ale myślę, że to dobry moment też, żeby jakiś jeden, drugi komentarz zacytować. Ja tutaj z Facebooka chciałbym coś. Oprócz tego, że oczywiście cię twoi bliscy słuchają i pozdrawiają i są z ciebie dumni i mówią też znajomi, przyjaciele, że jesteś najlepszym nauczycielem w Bielsku Białej, to też są komentarze. Na temat ojcostwa, tutaj napisała Jadwiga, ważne, jakim przykładem dla dziecka jest ojciec. Jeżeli odtrąca dziecko lub krzywdzi i matkę również, jest to osoba nie nadająca się nawet do takiej powierzchownej relacji. Nasz Ojciec Niebieski pamięta o nas nawet wtedy, kiedy śpimy. Tak napisała nam Jadwiga, pozdrawiamy. Mateusz też pisze, że ojciec jest przewodnikiem. Stoi na straży rodziny. Tak w tym kierunku ojcostwa nam poszły te tematy. A powiedz mi, w jaki sposób ty przeżywasz to ojcostwo duchowe? Tak na odległość trochę, ale no wiedziałeś, na co się decydujesz, na co, jak to będzie wyglądało mniej więcej. No i czym ono dla ciebie jest? Może od tego zacznijmy.
No jest dla mnie na pewno bardzo istotne i ja myślę o chłopcach, tak jak wspomniałem na początku audycji, modlę się za nich każdego dnia, żeby to wszystko tam w Kenii układało się po ich myśli, żeby im niczego nie brakowało, żeby też spełniały się ich marzenia, były zaspokajane ich potrzeby, więc mam ich gdzieś w sercu i w pamięci cały czas. Nie ukrywam też, że no jako nauczyciel przyglądam się tej edukacji chłopaków. Aleks dopiero w tym roku szkolnym zaczął chodzić do szkoły. Tutaj warto nadmienić, że ten system edukacyjny jest bardzo podobny do tego systemu, który obowiązuje obecnie w Polsce. Z tym, że należy nadmienić, że rok szkolny jest ułożony zupełnie inaczej, gdyż zaczyna się w styczniu i każdy semestr trwa 3 miesiące. Po 3-miesięcznym semestrze następuje przerwa, czyli kwiecień, sierpień i grudzień to są miesiące wakacji, w pozostałych trwa rok szkolny, czyli tak są trymestry, u nas są 2 semestry, tam 3. No i teraz była taka sytuacja, jak to ojciec dogląda swoich dzieci, prawda? Przyjechałem, sprawdzam wyniki egzaminów. Przede wszystkim jestem skupiony na Brianie, bo on jest w klasie 5 i na Baraku, który jest w klasie 2, bo trudno tu Aleksa rozliczać, jak ledwo co dopiero zaczął swoją edukację. No i co się okazuje? No, że ten mój średniak, czyli Barak, bo jest akurat w środku stawki, jeśli chodzi o adopcję, no zajmuje 33 miejsce na 40 możliwych. No więc ja jako nauczyciel oczywiście obraza majestatu. Tym bardziej, że już przy trzecim wyjeździe rozmawiałem z mamą, bo zawsze odwiedzam te rodziny w towarzystwie albo księdza Dionizego, albo dyrektora szkoły, bo też pewne informacje trzeba przekazać w języku suahili. I byliśmy po rozmowie z mamą, że on się musi skupić na tej edukacji, bo to jest właśnie dla tych dzieci jedyna szansa, żeby jakoś się wyrwać z tej ciężkiej, trudnej sytuacji, z tej biedy. Tym bardziej, że tam jest tylko w tej rodzinie, jest mama i 2 dzieci, więc naprawdę nie jest źle. No a tu znowu ten wynik taki, no niekoniecznie mnie satysfakcjonujący, bo myślę, że on ma większe możliwości. No i na początku Barak tam otrzymywał te same podarunki, co wszystkie dzieci. Ale oczywiście w pewnym momencie pękłem, właśnie po powrocie do Czuka z pobytu w Lare. I zrobiłem taką paczkę. On się już chyba niczego dobrego nie spodziewał, bo tak może nawet troszeczkę osle go traktowałem. Ale to nie wynikało z tego, że chcę dla niego źle, wręcz przeciwnie. I odwiedziliśmy mamę i dyrektor szkoły właśnie powiedział tutaj, że no musi to się odmienić. No i miejmy nadzieję, że się odmieni, bo to mu daje szansę po prostu na lepsze życie. No z kolei Brian jest chłopcem bardzo inteligentnym, bardzo bystrym. Zajmuje 1 lub 2 pozycję w klasie. No i teraz dostał jeszcze większą motywację do pracy, ponieważ obiecałem mu, że jeżeli w trakcie ostatniego semestru, kiedy będą takie egzaminy już te, powiedzmy, końcowe, utrzyma tą pozycję, to że zostanie przeniesiony do szkoły, do katolickiej szkoły podstawowej w Czuka, mimo że ona jest dla mnie 2-krotnie droższa, bo jest to szkoła z internatem. I mimo że jest, to też chciałbym zaznaczyć, mimo że jest wyższy poziom w tej szkole, mimo że jest internat, że dzieci są 3 miesiące poza domem i praktycznie nie mają kontaktu z rodzicami, mimo że czasami niestety dostają po łapach kijem za niewłaściwe zachowanie. Im uczą się w zasadzie od godziny 8.30 do godziny 21.30 z pewnymi dłuższymi lub krótszymi przerwami, to Brian od razu, bez namysłu powiedział, że on chce, on czeka na te przenosiny, nawet miał do mnie pretensje, że ja go nie przeniosłem już w drugim semestrze, bo rozmawiałem najpierw z nim, później rozmawiałem z jego mamą, czy wyrazi na to zgodę, mama też zgodziła się w zasadzie bez namysłu. To też pokazuje, że wśród tych dzieci jest, nie wiem, nie może nie wszystkich, ale naprawdę wśród wielu jest ogromna motywacja do nauki, czyli jest wśród nich taka świadomość, że ta edukacja może w pewien sposób poprawić ich los. I to niekoniecznie w Kenii, bo przykładem niech tego będzie Laura, która studiuje medycynę w Polsce. Studia te są bardzo drogie, bo to są studia medyczne w języku angielskim, no i ale są darczyńcy, którzy to finansują. Laura robi co może, ma bardzo dobre wyniki i jest powiedziane, że po zakończeniu tych studiów wróci po prostu do Kenii.
25 minut po 22. Na razie zawieszamy naszą rozmowę, ale do niej za moment wracamy. Czekamy w dalszym ciągu na wasze, drodzy, komentarze, SMS-y 536 600 500. Wasze komentarze do tego, o czym rozmawiamy. Na temat tata z misją, czyli o takim pełnieniu misji. Trochę na odległość, a trochę też tak bezpośrednio, będąc tam w Afryce na Czarnym Lądzie z Błażejem Jaszczurowskim. O tym sobie rozmawiamy. On nas też trochę zapala tutaj do tego, żeby takim misjonarzem być. I też no, myślę, że warto o tym pomyśleć. Od najmłodszych naszych słuchaczy po tych trochę starszych też, bo nigdy nie jest za późno, tak jak słyszeliśmy przed momentem, do tego, żeby coś dobrego zrobić, tym bardziej, żeby też no, zaangażować się w pracę misyjną. Tutaj ta kanwa religijna też wchodzi, o tej sobie za moment też porozmawiamy. 536 600 500, czekamy na SMS-y i na fanpage'u Czasu Wzrastania Audycja dla Młodzieży. Jesteśmy również, oczekujemy na wasze komentarze. A teraz Anielś i piosenka Miłosierni.
Głodnym dać jeść, spragnionym pić.
Miłosierni w utworze Aniel Sów. Drodzy, jesteśmy w trakcie naszej rozmowy w czasie wzrastania na temat posługi misyjnej. Jest z nami świecki misjonarz Błażej. Czekamy też na wasze wpisy, komentarze. 536 600 500 to SMS-y. 536 600 500 i czas wzrastania audycja dla młodzieży. Nasz fanpage na Facebooku. Napiszcie, co sądzicie o takiej formie pomocy daleko, gdzieś daleko na misjach, formie pomocy ludziom, którzy tam mieszkają. Jak się na to zapatrujecie, może też o swoich doświadczeniach na ten temat. Telefonujcie również 56 655 23 55 Polska Północna, Polska Południowa 56 655 23 56 i zagranica dwa numery 48 56 655 23 33 i 655 23 66. Najpierw prosimy młodych w pierwszej kolejności. Jeżeli nie będzie młodych, to troszeczkę starszych też poprosimy, ale są na pewno młodzi ludzie. Do Błażeja mam takie pytanie, które rodzi się na kanwie tego, co już padło, o czym usłyszeliśmy. Jak ludzie żyją tam? Jakie są warunki życia? Jak to wygląda? Jak sobie wyobrażałeś te miejsca, do których pojedziesz, bo słyszymy, że no, jest nauka, te dzieciaki chodzą do szkół, mówiłeś mi, że jest obowiązek, natomiast no, wiadomo, że nie zawsze z tego obowiązku wszyscy mogą skorzystać, więc jakie tam mają warunki, jeżeli chodzi o takie no, najprostsze sprawy, jakie mają domy, mieszkania, jak to wszystko wygląda.
Tak jak ojciec powiedział, edukacja dla dzieci w teorii jest obowiązkowa. Natomiast no, jak gdyby państwo jest w tym wypadku w pewnym stopniu niewydolne i nie ma nad tym kontroli. Niekiedy jest tak, że rodziców nie stać na szkolną wyprawkę, na mundurek, który jest obowiązkowy, czy też zeszyty, tudzież podręczniki i po prostu nie posyłają dzieci do szkoły. Pomagają im oni przy pracach polowych, przy ewentualnym, przy pracy i albo po prostu włóczą się wokół domostw, czy też po wsi, po jakichś miejscowościach i tak spędzają ten czas. No, ta przyszłość dla nich staje się coraz trudniejsza i brak perspektyw. W związku z powyższym no, jest to na pewno problem. W związku z tym ma to też przełożenie na warunki życia, a może inaczej. Warunki życia mają przełożenie na proces edukacyjny, no bo ponieważ, tak jak powiedziałem, jeżeli rodzina jest biedna lub bardzo biedna, jeżeli jest jeden rodzic, który jeszcze nie zawsze pracuje, to dziecko nie podejmuje tej edukacji. Ale żeby nie odbiec od pytania i przedstawić państwu, słuchaczom, warunki życia, podzielę to na takie trzy grupy. W miejscowościach, takich jak chociażby Czuka, ludzie mieszkają zarówno w domach murowanych z kamienia, jak i w domach drewnianych. Domy murowane są z takich kamieni w kształcie prostopadłościanu. Niekiedy są ustawione tak jak nasze garaże, że jedna ściana jest wspólna dla dwóch mieszkań. Są to mieszkania z reguły jednoizbowe, jedno wejście, jedno okno. No i w tym jednym pokoju trzeba wydzielić część kuchenną, łazienkową, no i jeszcze sypialnię. Rzadko kiedy mieszkańcy tych domostw mają dostęp do prądu. O gazie już nie wspomnę. Z wodą jest zresztą bardzo podobnie. Czasami jest tak, że stoi tank, który zaopatruje kilka rodzin i taka rodzina, w której jest kilka osób, musi w ciągu dnia musi jej wystarczyć około 5 litrów wody. Natomiast domy drewniane to są domy postawione, jak to mówimy, tam na miejscu i pewnie u nas też byśmy tak powiedzieli, na klepisku. Nie ma żadnych fundamentów. Czasami ta pierwsza warstwa to jest kamień i na tym kamieniu osadzona jest ta część drewniana z desek. Dachy są pokryte blachą falistą. Domy są nieduże, ja mówię, że one wyglądają tak jak nasze polskie kurniki, dlatego że są niewiele większe. Natomiast w takich rejonach już bardzo ubogich, chociażby w Samburu, gdzie żyją jeszcze plemiona i gdzie tam już cywilizacja jest naprawdę odległa, żyją ci ludzie w lepiankach. To są takie domy zbudowane z kijów połączonych albo to łajnem, albo ziemią. Na dachu jest jakaś folia, wewnątrz posłania wyłożone skórami. Ciemno bardzo, także można powiedzieć, że mamy taki przekrój od przedszkola do Opola. W dużych miastach natomiast, takich jak Nairobi, Meru czy Mombasa, oczywiście są osoby, które są majętne i te domy wyglądają bardzo ładnie, są piękne, są ogrodzone, strzeżone czasami nawet. Także wszystko zależy od statusu społecznego. Natomiast w Kenii wydaje mi się, że występuje takie zjawisko, albo się jest biednym, albo się jest bogatym. Brakuje takiej klasy średniej, która w Polsce teraz jest dosyć rozbudowana. Tamtej klasy średniej brakuje. No i przyznam szczerze, że kiedy odwiedzamy te rodziny, jadąc chociażby z paczkami do tych domów, czasami to jest niezwykłe spotkanie, bo rodziny nie wiedzą, że je odwiedzimy. No, człowiekowi się nie chce wierzyć. Gdyby nie widział tego na własne oczy, nie uwierzyłby, że w XXI wieku można mieszkać i żyć w takich warunkach, na przykład z pięciorgiem dzieci. Także naprawdę czasami to zapiera dech w piersiach, czasami się chce płakać, czasami chciałoby się jakoś już zareagować w tym momencie, w którym się tam jest, kiedy się to widzi. No i tak to właśnie, tak to wygląda. No życie jest bardzo trudne, jest problem zarówno z utrzymaniem mieszkania, niekiedy mieszkania są wynajmowane. Miałem teraz taką sytuację, że jedna z rodzin, którą odwiedziłem, bodajże za drugim czy za trzecim razem, została wyproszona z domu, który wynajmowała. Zresztą trudno to nazwać domem. Można go zobaczyć na jednym ze zdjęć na moim profilu facebookowym. Raczej taka izdebka i to w stanie bardzo kiepskim. Ale kiedy zobaczyli sąsiedzi i właściciel tego domku, że dostali jakieś tam dary, zażądał uregulowania zaległości, bo tam jakieś zaległości występowały. No a ponieważ matka tego nie mogła uczynić, no musiała dom opuścić. I tu jest taka trudność jeszcze w Kenii, o której dowiedziałem się podczas ostatniego wyjazdu, związana z zamieszkaniem. Jeżeli ktoś ma własny kawałek ziemi, to jeszcze można tą sytuację tej rodziny w jakiś sposób poprawić, ulepszyć, uratować. Można dzięki darczyńcom z Polski czy też z zagranicy, z innych krajów, nie tylko europejskich, wybudować taki podstawowy drewniany dom. To jest koszt około 50-60 tysięcy szylingów, czyli jakieś 2,5 tysiąca powiedzmy maksymalnie, myślę, że to by wyszło. Natomiast kiedy ktoś tej ziemi nie ma i wynajmuje mieszkanie, to nie daj niebiosa ma na przykład zaległości, to właściciel mieszkania ma prawo wręcz wejść do tego mieszkania i wziąć wszystko. Wziąć łóżko, materac czy tank i sprzedać go, pobierając oczywiście tą zaległość wynikającą z nieopłaconego czynszu. No u nas jest to niemożliwe, u nas wszystko musi być zgodnie z literą prawa, są komornicy, są sądy i tak dalej, natomiast no to jest bardzo niepokojące, bo w momencie, kiedy obdarowujemy jakąś rodzinę, która wynajmuje mieszkanie na przykład tankiem, który już nie należy do najtańszych rzeczy, a który czasami służy nie tylko tej jednej rodzinie, bo dzielą się tą wodą, no to są takie obawy, że w momencie, kiedy nie będą mogli opłacić tego mieszkania, ten tank zniknie. Także warunki mieszkaniowe, tak jak powiedziałem, są bardzo trudne, począwszy od terenu, o którym wspomniałem, Samburu, to są takie, że to są takie polskie Bieszczady, do dużych miejscowości są bardzo zróżnicowane, ale te, z którymi ja się spotykam, czyli te mniejsze miejscowości, czy nawet niektóre to już raczej wsie, są bardzo trudne. No nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy wyobraża sobie, jakby z dnia na dzień miał żyć bez wody, bez gazu i bez prądu. Myślę, że sam fakt niemożności naładowania telefonu komórkowego byłby już ogromną tragedią.
Albo braku Wi-Fi na przykład gdzieś tam, czy sieci jakiejkolwiek. Jeszcze powiedz mi, Błażej, po szkole, jakie te dzieciaki mają perspektywy? Mówiłeś o studiach, o szkole wyższej. I później co? Jak to wygląda w praktyce? Czy masz już taką orientację, co te dzieciaki później robią? Czy mają możliwość wyjechania gdzieś tam do większych miast, czy znalezienia pracy, czy zaangażowania gdzieś tam w działalność społeczeństwa i tak dalej? Obowiązek szkolny jest, to już wiemy. Jak jest realizowany, no to też już trochę wiemy. Natomiast co później? Co takie dziecko, które się wykształci w szkole, co ono może, czy na co ma szansę później?
Dziecko, które jest objęte adopcją, które skończy szkołę podstawową, może przejść do szkoły ponadpodstawowej, czyli coś w rodzaju naszego liceum i technikum, a później może podjąć naukę w koledżu, w politechnice lub na uniwersytecie. Pragnę tu wyjaśnić, że politechnika to nie ta sama politechnika, jaka występuje u nas w kraju. Dla nich jest to swego rodzaju szkoła zawodowa. W Czuka jest politechnika, gdzie dziewczęta uczą się szycia. Szyją między innymi właśnie mundurki i to pomaga im później w odnalezieniu się na rynku pracy, ponieważ, tak jak wspomniałem wcześniej, te mundurki występują w każdej szkole, więc zapotrzebowanie jest na nie wręcz nieustanne, bo one się też zużywają, prawda? Więc są takie szkoły, które pomagają tym młodym ludziom znaleźć tą pracę i odnalezienie się na tym rynku pracy. No niewątpliwie dużym sukcesem jest ukończenie uniwersytetu, czyli zdobycie wykształcenia wyższego. Jest to w zasadzie droga dostępna tylko dla najlepszych, bo trzeba mieć po szkole średniej wynik z egzaminu A-, ewentualnie B+. To są takie wyniki, które gdzieś tam otwierają tą drogę na uniwersytet. Część po prostu kończy edukację na szkole średniej, a część, tak jak mówiłem, idzie do koledżu lub na politechnikę. Prawda jest taka, że jest szansa, ci ludzie mają możliwość wyjazdu z Kenii, próby jak gdyby rozpoczęcia życia gdzieś w Europie. Nie jest to łatwe, bo oczywiście wiąże się to niekiedy z koniecznością otrzymania zaproszenia, załatwienia spraw wizowych, z posiadania środków na utrzymanie siebie przynajmniej przez ten pierwszy okres. Natomiast na pewno jakąś drogę otwiera. Teraz miałem możliwość spotkania się z byłą podopieczną właśnie Elżbiety Zdzisława, która wraz z siostrą bliźniaczką ukończyły szkołę średnią i pracują w jakimś zakładzie optycznym. Czymś zajmują się z optyką, tak to przynajmniej zrozumiałem, ale bardzo marzą o tym, żeby rozpocząć naukę w koledżu. No niestety nie mają takiej możliwości, bo nie pozwalają im na to finanse. Wynajmują gdzieś tam jakieś mieszkanie, pokoi, w którym mieszkają. Ale jest na pewno tym osobom jest łatwiej. I tu warto zaznaczyć, że niekiedy ta podjęcie tej edukacji to jest wręcz marzenie. U nas słyszymy, prawda, dzieci, młodzież znowu do szkoły, tak, 3 września, kolejny rok szkolny i z tą motywacją do nauki bywa różnie, natomiast tak jak mówię i tak jak tu w treści jednego z SMS-ów przeczytałem, że znacząca większość dzieci marzy o nauce i to jest rzeczywiście prawda. I te dzieci, które tych rodziców adopcyjnych mają, często mają tego świadomość, że dostali swego rodzaju szansę i ją wykorzystują. Także myślę, że ta adopcja serca, jak to się mówi, adopcja na odległość, jest naprawdę bardzo istotna. Nam się może wydawać, że to niewiele może odmienić życie takiego dziecka, ale pamiętajmy też, że oprócz tej edukacji dziecko jest też zaopiekowane w inny sposób, bo w tej szkole najczęściej dostaje posiłek, którego w domu by nie otrzymał. Czasami dostaje jakieś artykuły szkolne, czyli w tej opłacie, którą uiszczamy, mieści się coś więcej niż tylko samo opłacenie czy tudzież szkoły prywatnej, czy też zakupienie mundurku. Także ta edukacja, tak jak u nas, prawda, chociaż teraz te warunki się nieco zmieniły, bo można teraz mieć w Polsce tytuł magistra i pracować w jednych ze sklepów, w jakimś centrum handlowym. Chociaż teraz mamy rynek pracownika, a nie pracodawcy, to podobnie tam z tym wykształceniem już naprawdę wyższym można otworzyć własną działalność gospodarczą lub też można podjąć pracę w tych większych miastach, o których wspomniałem, wyjechać też do Europy lub też innych krajów w Afryce.
Laurki tutaj przychodzą pod twoim adresem też. Agnieszka napisała, kto nie zna Błażeja, nie wie, jak potrafi wciągnąć w tę misję niesienia pomocy swoje otoczenie, zaraża swoją rodzinę, przyjaciół, chęcią dzielenia się z innymi i tak dalej. Jego uczniowie odbierają od niego bardzo ważną lekcję człowieczeństwa. To o tobie. Tak to widzą ci, którzy cię obserwują. I to jest bardzo ważne. Przechodzimy teraz do kwestii, bo jesteś też człowiekiem wierzącym. Nie ukrywasz tego.
Absolutnie, ojcze.
I wiarę swoją też wyznajesz i też to twoje świadectwo jest no nie tyle takim, bo sam charytatyw jest też czymś dobrym i też tutaj szanujemy tych, którzy no nie wierzą w Pana Boga, nie znają Boga, na przykład chcą być dobrymi, dzielić się i tak dalej. Natomiast tutaj też jest ten element i on chyba jest na pierwszym planie u ciebie, czyli wiara w Pana Boga, ale też idziesz do tych osób z dobrocią, ale też i z Panem Bogiem, więc też takie pytanie do ciebie o to, jak ci ludzie tam wierzą w Boga, bo też wspomniałeś o szkole katolickiej, że jest coś takiego jak szkoła katolicka, pewnie założona przez jakichś misjonarzy, tak sobie to jakoś układam. Są dzieło orionistów, więc ci orioniści gdzieś tam są też obecni. Imiona księży, które wymieniałeś, to nie są polskie imiona, więc też możemy się domyślać, że to są już kapłani miejscowi, że są tam też, więc jak wygląda tam kościół i to, co na początku też powiedziałem, jak ludzie wierzą w Pana Boga, jak wygląda ich religijność, wiara, jak postrzegają Pana Boga, czy wierzą, czy są kościoły i tak dalej, czy się modlą?
No można powiedzieć, że niezwykłe jest to, jak chociażby wygląda taki dzień, już spojrzeć od strony duchowości, chociażby wspomnianych uczniów z tej szkoły katolickiej, o której wcześniej mówiłem. Szkół tego typu jest w Kenii dosyć sporo, bo większość z nich jest prowadzona właśnie, tak jak ksiądz wspomniał, przez misjonarzy, tudzież parafie lokalne. Natomiast jest niezwykłe to, że to spotkanie z Bogiem w takiej szkole jest codzienne. Dzieci w Czuka wstają rano około godziny 5:30, 6:00. O godzinie 6:30 codziennie, za wyjątkiem niedzieli, jest msza święta. Ktoś teraz może pomyśleć, jak to za wyjątkiem niedzieli. Chodzi tylko o godzinę. W niedzielę jest tam msza jest o godzinie 7. Także każdy dzień rozpoczynają od mszy świętej. Po południu jest czas na modlitwę, na przygotowanie czytań na następny dzień. Dzieci wspólnie śpiewają, bo msza w Kenii jest naprawdę niezwykła. I różnica między takim celebrowaniem tej mszy świętej jest zupełnie inna niż tutaj u nas w kraju. Oczywiście te części stałe są bardzo podobne, natomiast śpiew i wychwalanie Boga, śpiew niezwykły z towarzystwem tańca, oklaskami jest naprawdę budujący i też zapiera dech w piersiach, zwłaszcza za pierwszym razem, kiedy człowiek pierwszy raz udaje się na mszę świętą, która trwa zwykle od 1,5 do 2 godzin. I tam się czuje tą bliskość Boga. Ja nawet powiem szczerze, byłem zaskoczony, pytając dzieci, kiedy okazało się, że nie wszyscy są katolikami, a na mszę idą jak bracia jednej wiary. Także to jest niezwykłe, że tak się potrafią tutaj w tym odnaleźć. Teraz jeszcze kapłani miejscowi, mówię o księdzu proboszczu i wikarych z tej parafii świętego Józefa Wczuka, wprowadzili adorację raz w tygodniu bodajże. Także ta bliskość Boga jest. Ja byłem, pamiętam, niezwykle zaskoczony takimi dwoma przypadkami. Pierwszy to, jak księdzu wspominałem przy dzisiejszej kolacji, kiedy udałem się na pierwszy raz właśnie na mszę świętą do kościoła. Plebania jest bardzo blisko, więc przyznaję się bez bicia, wyszedłem za 5:07 na ostatni dzwonek. Wchodzę do kościoła, po czym patrzę, a kościół wypełniony po brzegi. Myślę, że było w nim około 500, może nawet 600 wiernych. Byli tam uczniowie High School Chuka Boys, High School Chuka Girls, katolickiej tej szkoły podstawowej w Chuka, jeszcze jednej szkoły, która już niestety nie uczestniczy w tej mszy. Ksiądz proboszcz musiał im podziękować, ale nie na zasadzie takiej, że zwolnił ich z mszy niedzielnej, tylko po prostu mury kościoła nie były w stanie pomieścić takiej ilości osób. Także pół kościoła zajmowała nawet większą połowę, a nie, przepraszam, bo moi koledzy i koleżanki matematyk po fachu powiedzą, że nie ma większej połowy, także cofam to ostatnie zdanie. Większą część kościoła zajmowały dzieci i młodzież, resztę dopełniali wierni. Ja byłem w szoku, no bo wiemy, jaki jest widok kościołów katolickich w Polsce przy niedzielnej mszy porannej, tak? Mówię o tych jednych z pierwszych. To są generalnie kilkadziesiąt osób jest w kościele, a tutaj kościół pełny. Także widać, że ta wiara jest tam taka żywa i rzeczywiście to wychwalanie Boga i te spotkania z Bogiem są takie bliskie. Dzieci bardzo często noszą na szyi różaniec, modlą się po zakończeniu lekcji, modlą się na takim spotkaniu rozpoczynającym dzień, więc naprawdę tej modlitwy i tych odwołań do Pana Boga jest tam sporo. Oczywiście są różne wyznania, są katolicy, są protestanci, są osoby wyznające islam i mnóstwo takich organizacji, nazwijmy to, bo to trudno nazwać kościołem, mniejszych, zbierających ludzi, ale ta bliskość z Boga, myślę, że ta bliskość Boga też wynika z faktu, że na tym czarnym lądzie jest sporo misjonarzy i to misjonarzy z Polski między innymi, bo mnóstwo placówek też prowadzą, albo są tam obecni polscy misjonarze, ale też z innych krajów i to też ma swoje znaczenie. No i to podejście też do drugiego człowieka pokazuje, że ta praktyka, że ta, nazwijmy to, duchowość też wykracza poza tylko ten kościół, ponieważ przyjęcie chociażby mnie i innych wolontariuszy jest naprawdę bardzo ciepłe, prawda? A niekiedy przyjeżdżają wolontariusze tylko do pomocy na misji, nie mają tych możliwości finansowych, żeby wspomóc. Także też co niezwykłego, zawsze od pewnego momentu, kiedy żegnałem się z uczniami szkoły podstawowej w Czuka, mieszkającymi w internacie, robiłem im krzyżyk na czole. To potrafiło dochodzić do takich sytuacji, że na przykład chłopcy, którzy nie zdążyli otrzymać tego krzyżyka, potrafili wyjść, żeby nie narazić się nauczycielowi, który miał akurat dyżur, a który widzi to wejście do pokoju chłopaków. Ja też nigdy nie chciałem, żeby mieli jakieś problemy, no bo to się wiąże z karą, można później niestety otrzymać cięgi. Potrafili wyjść drugim wyjściem tylnym z tego pokoju, przybiec na taki odcinek, który był niewidoczny dla nauczyciela, a którym ja musiałem przejść, żeby dojść do bramy, właśnie tylko po to, żeby otrzymać ten krzyżyk, żeby powiedzieć dobranoc. Natomiast nie ukrywam też, że no, nauczyłem się kilku zwrotów w języku suahili i bardzo pozytywne reakcje były we wszystkich odwiedzanych domach, w których miałem możliwość bycia, gdzie żegnałem się zwrotem Mungu Akubariki, czyli niech wam Bóg błogosławi. Widać było niesamowite zdziwienie Kenijczyków, że znam to pozdrowienie w języku suahili. I czułem to takie, że to mi pomaga, że oni jeszcze jak gdyby bardziej jest ta większa bliskość.
Takie skracanie też dystansu, prawda? Przez te, no choćby krótkie zwroty, ale no, człowiek się ucieszy, że powie coś w języku ludzi, wśród których jest, a oni się ucieszą, że człowiek sobie zadał tyle trudu, żeby tego języka się choćby w małym stopniu nauczyć. Co jeszcze chciałem od ciebie tutaj uzyskać? Przede wszystkim powiedz, jak wygląda rodzina w Kenii. Różne mamy wyobrażenia rodzin afrykańskich. Nie wiem, są jakieś podróżnicze programy czy filmy. One nie zawsze oddają rzeczywistość, pokazują czasem takie tylko wycinki tego, co tam jest. Natomiast ty miałeś okazję, masz okazję rozmawiać, spotykać się z konkretnymi ludźmi tam napotkanymi. Znasz ich z imienia, znasz ich bliskich. Więc jakbyś, patrząc trochę na Polskę i na Kenię, na te tereny, które dla ciebie od pewnego czasu są terenami no, bliskimi. Jakbyś ocenił, nie wiem, kondycję, to może takie za duże słowo, ale jak wygląda rodzina kenijska? Jakie ma problemy, czym żyje, jakie są trudności w porównaniu z taką no, zdrową, typową rodziną polską?
Z takich moich obserwacji poczynionych w trakcie tych kilku moich pobytów w Kenii, widzę, że te relacje rodzinne w Kenii są zupełnie inne niż u nas. U nas taki kontakt jednak rodziców z dzieckiem jest bardzo silny. Rodzice czasami dbają o to dziecko nawet w momencie, kiedy już ma 20 parę lat. Zawsze się o niego martwią, troszczą, nawet kiedy już jest dorosły. I ma czasami własną rodzinę. Natomiast tam te relacje właśnie ojca z synem, matki z córką, czy też po prostu rodziców z dziećmi są dziwne, bo wyobraźmy sobie w Polsce rodzica, który jest w stanie wysłać swoje dziecko do szkoły z internatem i nie utrzymywać z nim praktycznie żadnego kontaktu przez 3 miesiące. Ja myślę, że to jest niemożliwe i że słuchacze się tutaj ze mną zgodzą, że przecież takie dzieci, które są w internacie, chociażby w szkołach sportowych, to wracają do domu co tydzień, a rodzice rozmawiają z nimi telefonicznie codziennie. Także tu już jest dla mnie taki sygnał, że te relacje są zupełnie inne, bo w naszym kraju coś takiego, myślę, byłoby raczej niemożliwe. Druga sprawa związana z obrzezaniem kulturowym, którego się dokonuje w Kenii. No, obrzezanie dziewczyny jest teoretycznie zabronione, no ale miałem taką możliwość teraz, chłopcy z klasy ósmej przy jednym ze spotkań jakoś tak sami od siebie zaczęli mi opowiadać o historii tego obrzezania. No, wstrząsnęło mną to dosyć mocno, dlatego że to obrzezanie dokonuje się najczęściej w domu. Oczywiście ma to znowu kontekst finansowy, ponieważ obrzezanie w szpitalu kosztuje 5000 szylingów, a obrzezanie w domu kosztuje 500 szylingów. Niekiedy też jest to interpretowane tak, że to obrzezanie szpitalne powoduje, że chłopak jest tylko półmężczyzną. Chłopcy, uczniowie klasy ósmej, którzy mi o tym opowiadali, wspomnieli o takiej historii, że no oczywiście generalnie w tym obrzezaniu uczestniczą mężczyźni, kobiety stoją gdzieś dalej, ale że po zakończeniu tego jak gdyby procesu, w trakcie którego niestety zdarza się jeszcze już dużo, dużo rzadziej, ale że zdarzy się jakieś zakażenie i dziecko umiera, to już z takich drastycznych historii, że relacja z syna z matką jest zmieniona. Nie można już na przykład matki przytulić, jakoś taką, mieć z nią taką bliską relację, którą z reguły u nas się ma, bo ta matka jest zawsze gdzieś blisko. Tylko tą relację już się taką bliższą utrzymuje tylko z ojcem. Zresztą kiedyś byłem wielce zdziwiony, kiedy odwiedziliśmy dom jednego z chłopaków, który spotkał się, to był koniec semestru, to był koniec lipca, czyli spotkał się z mamą. My tam byliśmy, ja, ksiądz Dionizy i Dorin, to była nauczycielka i jednocześnie wicedyrektor szkoły. I ja się spodziewałem takiej radości, takiego przytulenia, takiego powiedzenia: mamo, kocham cię, tęsknię za tobą, ale już jutro, bo chyba dzień później miało być zakończenie drugiego semestru, będę w domu. Po czym, co się okazuje, ta mama dochodzi, bo czekaliśmy na nią, nawracała z pracy, i jest jakieś takie cześć, jest jakieś tam przywitanie i w zasadzie to by można było powiedzieć tyle. Może tam była jeszcze jakaś krótka rozmowa, ale to tyle. Chłopak jest uczniem klasy ósmej, więc to jest powiedzmy tam 14, może 15 latek, prawda? Także te relacje rodzinne tam są jednak inne. I też rola mężczyzny w domu jest inna, bo wielokrotnie widzę sytuacje, gdzie kobiety noszą pojemniki z wodą, duże pojemniki z wodą, ciężkie, gdzie noszą jakieś tam inne produkty, chociażby jakieś tam ścięte liście. I to są niekiedy kobiety już w takim, powiedziałbym, sędziwym wieku, a mężczyźni na przykład leżą gdzieś grupą na jakimś trawniku i na przykład żują mirrę albo dyskutują, prawda? Więc generalnie cały ciężar utrzymania domu spoczywa na kobiecie. Nie ma tak w wielu przypadkach, nie ma tego wsparcia ze strony mężczyzn, jeżeli oni w ogóle są, bo bardzo często rodziny są rozbite, albo jest tylko matka, albo tylko ojciec. Są to też rodziny w wielu przypadkach wielodzietne. U nas spotykamy się teraz raczej z jednym, dwójką, no można powiedzieć maksymalnie trójką dzieci, prawda? A tam wręcz odwrotnie. Jest piątka, ósemka. Ja spotkałem siostrę zakonną, która odwiedziła parafię świętego Józefa i która powiedziała mi, że jest ich dziesięcioro. Harriet, która zmarła na raka w trakcie mojego pobytu w Lare, była w szpitalu, bardzo ciężko chorowała, osierociła ośmioro dzieci. Także te rodziny, tych dzieci jest sporo. Kiedyś usłyszałem, że wynika to z faktu, że tam system emerytalny jak gdyby jest, nie funkcjonuje i te dzieci mają być takim zabezpieczeniem tej przyszłości rodziców. Rzadko kiedy jest tak, że w rodzinie jest jedno czy dwójka dzieci.
Dziękuję. Wszystkiego i tak nie zdążymy opowiedzieć, bo czas nam też tutaj ucieka bardzo, bardzo mocno, ale to też jest jakiś pozytyw w tym, żeby taką troszeczkę nutkę niedosytu zostawić, ale za chwilkę powiemy dlaczego. 5:23, tata z misją, Błażej Jaszczurowski, naszym gościem, jeszcze przez pół godzinki tylko, niecałe, więc serdecznie zapraszamy i dziękujemy już za moment też, bo dwa pytania przyszły w wiadomości prywatnej. Ktoś napisał w prywatnej na czasie wzrastania, więc zaraz odczytamy te pytania. I też SMS-y, ciągle można je nadsyłać, 536-600-500 i też ostatni moment taki, żeby zatelefonować. Apeluję o to, żeby młodzi dzwonili już. Odebrałem dwa telefony poza anteną starszych osób, natomiast no bardzo prosimy, by dzisiaj też dać antenę ludziom młodym. Hymn Światowych Dni Młodzieży Rio de Janeiro teraz przed nami. 11 minut po godzinie 23. W czasie wzrastania mówimy o misjach, mówimy o Kenii. Gościmy człowieka, który tam był, który widział dużo i który też rozmawiał z ludźmi tam żyjącymi. No i właśnie w tym kontekście też pytanie od Jacka, który nam napisał w wiadomości tutaj na fanpage'u. Pytanie takie, czego możemy się nauczyć od tych ludzi, tak napisał, mam tutaj, czy myślę o tych, których tam spotykasz, o Kenijczykach. Czego oni mogą nas nauczyć? Bo często tak jest, że rzeczywiście my wyjeżdżamy, gdzieś tam pomagamy, coś robimy dobrego oczywiście, ale myślimy, że my czegoś nauczymy, coś damy. Natomiast no, często jest tak i prawie zawsze, że wracamy podbudowani, wracamy zbudowani z nowymi doświadczeniami, czy wręcz nauczeń. Więc no, po tym twoim doświadczeniu spotkania z tymi ludźmi, powiedz, czego mogą nas nauczyć ludzie tam żyjący?
Myślę, że Kenijczycy mogliby nas nauczyć takiej otwartości na drugiego człowieka. Oczywiście nie wszyscy, bo są i tacy, którzy pewnie patrzą na nas z jakimś takim może brakiem sympatii, no bo nigdy nie ma tak, żeby każdy wszystkim dogodził, ale pośród tych, których spotykam i w domach i nie tylko w szkole, dzieci, dorośli, no niesamowita otwartość, też taka, bym powiedział, gościnność, którą zawsze też mówi się o naszej polskiej gościnności. Tam mimo tego ubóstwa zawsze jesteśmy częstowani herbatą z mlekiem, której tam dosyć sporo się pija, chlebem, czasami jakimś owocem, albo tak jak miałem przyjemność w Samburu u szefa wioski pić zsiadłe kozie mleko, takie w 100% ekologiczne. Także myślę, że to przede wszystkim, taka otwartość, taka sympatia i taka gościnność, że to, co ewentualnie mogłoby gdzieś nas tutaj wzmocnić, co nie znaczy, że my oczywiście nie jesteśmy gościnni czy też otwarci, bo też mamy jako Polacy wiele bardzo pozytywnych cech, ale myślę, że to mogłoby nas tutaj jakoś, może jakieś to patrzenie na świat i inny, to może też po części to postrzeganie tej biedy, bo oni mimo tych bardzo trudnych warunków życia, niejednokrotnie nawet u tych dzieci można zobaczyć uśmiech na twarzy i radość. Także to też takie cieszenie się z małych rzeczy, z takich drobiazgów, to też nam czasami tego brakuje. Myślę, że tego też byśmy się mogli nauczyć od chociażby kenijskich dzieci, które potrafią tak cieszyć się z otrzymanego lizaka, że aż wierzyć się nie chce, że można z tak dobrej rzeczy mieć tyle radości.
Dla nas tutaj żyjących to rzeczywiście no, coś, co jest, no, co nam się wręcz należy. Tak myślimy, czasem podchodzimy. Natomiast no, tam rzeczywiście to jest coś, co sprawia radość, ale co jest też dla niektórych rzeczą nieosiągalną. Tak już trochę zmierzając do podsumowania, chciałem cię zapytać o to, jakie są twoje plany? Co dalej? Czy planujesz jeszcze kiedyś pojechać tam do Kenii, czy już to, co zobaczyłeś i czego doświadczyłeś, te spotkania, to może wystarczy, czy myślisz o czymś innym, jeżeli możesz zdradzić rzeczywiście te swoje plany?
Plany na najbliższy rok są takie, że najprawdopodobniej w okresie ferii zimowych tym razem do Kenii się nie wybiorę. Wynika to z różnych czynników. Dosyć wysokie ceny biletów lotniczych są teraz na ten przyszły rok. Poza tym nie ukrywam, że ten okres ferii zimowych jest krótki i niekiedy to zmęczenie materiału jest bardzo wysokie. Teraz miałem taką nieprzyjemność, że w trakcie ferii zachorowałem, musiałem odwiedzić szpital kenijski z bardzo wysoką temperaturą. Przyznaję szczerze, że miałem lekkiego stracha. Na szczęście gdzieś tam Pan Bóg i mój anioł stróż nade mną czuwali. I tak jak mówię, te ferie będą teraz przeznaczone przeze mnie na prezentację, ponieważ mam już zaproszenia takie wstępne do dwóch małopolskich szkół. Być może tych szkół zgłosi się troszeczkę więcej. Chciałbym całe ferie na to wykorzystać, no ale to jak gdyby już jest w rękach dyrektorów placówek, ponieważ ja na takie zaproszenia, zwłaszcza w województwie małopolskim, chętnie odpowiadam, gdyż oni mają ferie zimowe w innym okresie niż województwo śląskie, w którym mieszkam, i nie ma wtedy problemu jakiejś kolidowania z moją pracą. Natomiast wyjazd wakacyjny jest uzależniony z kolei od gości, ponieważ ksiądz Dionizy i ksiądz Edwin wyrazili chęć przyjazdu do Polski w lipcu, takiej miesięcznej. No i jeżeli się tutaj zjawią, no nie mogę w tym czasie nie mogę absolutnie ich zostawić tu samych i pojechać wtedy do Kenii, ponieważ raz nie miałby mnie za bardzo kto przyjąć w czuka, a druga sprawa, no skoro ja jestem też goszczony i są obecni, kiedy jestem tam, chociaż mają mnóstwo własnych obowiązków i często to rozumie, że gdzieś są poza plebanią, no to też trzeba im tu pokazać tą naszą Polskę od jak najlepszej strony, właśnie takiej gościnności i tej naszej historii i zabytków, żeby też mieli szansę później po powrocie opowiedzieć o tej Polsce kolejnym osobom. Więc jak gdyby ten wyjazd wakacyjny jest właśnie od nich uzależniony. No miejmy nadzieję, że uda się to jakoś pogodzić. Siostra Alicja, która tak jak mówiłem jest taką naszą polską matką Teresą z Kalkuty, myślę, że jedną z, bo tych misjonarzy i misjonarek jest dosyć sporo w Afryce i w Azji również i w Ameryce. Natomiast siostra powiedziała mi ostatnio: Błażej, ty już zostaw te zrzutki, ty już zostaw to pomaganie, ty sobie przyjedź do Kenii, przyjedź do Mombasy na wybrzeże, tam odpocznij na plaży przy szumie Oceanu Indyjskiego. Natomiast pierwsza moja myśl była taka, jak mógłbym odpoczywać te 500 kilometrów od Czuka i Lare, bo to jest mniej więcej 500-600 kilometrów, wiedząc, że tam są ci moi podopieczni oraz te dzieci, które bardzo chętnie by się ze mną spotkały i znowu powygłupiały, pouczyły, czy też spędziły ten swój czas. No nie ma już chyba takiej opcji, no chyba, że kiedyś się tak zdarzy, że ten wyjazd mój będzie nieco dłuższy, ale to może w jakiejś przyszłości. Takie są plany na teraz. Na pewno będę zbierał fundusze na kolejny wyjazd, na kolejną pomoc. Oczywiście mówię tu o funduszach dla dzieciaków, ponieważ koszty biletu lotniczego pokrywam z moich własnych pieniędzy. Tutaj muszę się jakoś sam w tym obszarze, że tak powiem, ogarnąć, jak to mówią młodzi. Ale na pewno będę starał się i wykorzystać ten czas na prezentacje i na spotkania z ludźmi, czy to w szkołach, czy w parafiach i też na taką organizację pomocy finansowej, ponieważ no bardzo chętnie przewiózłbym niektóre rzeczy bezpośrednio, no ale nie jest to po prostu możliwe. Są ograniczenia zarówno dotyczące wagi, jak i wielkości bagażu, natomiast paczki wysyłane do Kenii czasami gubią się gdzieś po drodze. Miałem takie historie tutaj od osób, które utrzymują ze mną kontakt, że gdzieś paczka utknęła we Francji. Poza tym proszę też pamiętać, że wszystkie paczki, te zwłaszcza ponad kilogram, są opodatkowane i siostra, chociażby Alicja, która je później odbiera na poczcie w Kenii, musi je opłacić, czyli po prostu jest opłata tutaj darczyńców w Polsce i siostra, odbierając paczkę, musi też taką opłatę ponieść.
Dwa pytania jeszcze mi się na koniec tutaj kojarzą. Pierwsze to powrót do początku. I Westerplatte młodych i czasu wzrastania. Już doświadczyłeś tej pomocy tam. Wielu ludzi jest zdania takiego, że no po co tam pojechać, pomagać, skoro w Polsce mamy tyle osób, które które potrzebują pomocy. Jakbyś, no może to nie chodzi o to, żeby przekonywać, ale jakbyś ze swojego punktu widzenia, doświadczenia odpowiedział takiej osobie, która mówi, że no może nie ma sensu tam gdzieś daleko szukać celów pomocy, czy tym beneficjentów, skoro mamy tutaj pod nosem, mówiąc kolokwialnie.
Bardzo często spotykam się z takimi opiniami, że przecież tutaj w Polsce też jest wiele dzieci czy też rodzin potrzebujących. Natomiast, drodzy słuchacze, muszę powiedzieć otwarcie i szczerze, że słowa takie jak bieda czy ubóstwo w Kenii ma zupełnie inny wymiar i inne jak gdyby kolorystykę niż tutaj w kraju. Mamy teraz mnóstwo takich rządowych programów społecznych. Mamy różne ośrodki, mamy MOPS-y, mamy Centrum Interwencji Kryzysowej, mamy różne towarzystwa, fundacje, mamy szkoły, parafie. Także teraz tutaj dzieci, ja to wiem z doświadczenia jako pracownik szkoły, że dzieci są naprawdę dobrze zaopiekowane, a rodzice mają możliwości pozyskania środków tudzież pomocy nawet takiej psychologicznej czy w innej formie z różnych instytucji. Tam tej pomocy nie ma. Po prostu rząd jest dosyć skorumpowany, co zresztą zostało podkreślone w trakcie ostatniego pobytu Baracka Obamy w Kenii, że to jest główny problem tego kraju. Kiedyś usłyszałem, że Kenia jest trzecim na świecie krajem właśnie pod względem korupcji i tej pomocy po prostu dla tych rodzin i dla dzieci brakuje albo jej nie ma wcale. Domy dziecka są przepełnione, więc dzieci, które nie mają rodziców, tak jak w przypadku niektórych sierot z terenu misji, siostra Alicja wynajmuje mieszkania i te dzieci mieszkają same. Doglądane są przez tam sąsiadów, czy przez opiekują się nimi te najstarsze dzieci, więc tu trzeba na to spojrzeć takim okiem. Ja oczywiście jako dorosły człowiek mam świadomość, że w Polsce są dzieci i rodziny potrzebujące, bo z takimi się nawet w szkole spotykam, ale jest ich coraz mniej, na całe szczęście.
Jak byś zachęcił tych, którzy nas słuchają, od najstarszych do najmłodszych, żeby, no wiadomo, pomóc może każdy. Tych okazji do pomocy jest bardzo wiele i każdy może sobie znaleźć tę możliwość. Natomiast jak zachęciłbyś do tego, żeby ktoś zrobił ten krok dalej, stał się takim misjonarzem, choćby jak ty, przypadkowo, nieprzypadkowo, jak się przekonaliśmy, udało się tobie wybrać tam właśnie do Kenii i dać coś więcej niż tylko tę pomoc, która jest oczywiście bardzo ważna, ale dać w jakiś sposób też siebie. Powiedziałeś już trochę o tym, kogo spotkałeś, jakich wolontariuszy, niewidomego wolontariusza, który tysiące kilometrów od Polski pomaga, jedzie, by pomagać. Jak zachęciłbyś, jakim argumentem tych, którzy może nigdy o tym nie myśleli, a może takich, którzy myślą, ale jeszcze gdzieś tam się boją, bo może to nie dla nich, może nie dadzą rady, może niekoniecznie do nich to zaproszenie skierowane.
Drodzy słuchacze, myślę, że każdy z was może w jakimś stopniu pomóc. Każdy z was może zdecydować, czy jest to pomoc tutaj polskim dzieciom i polskim rodzinom, czy być może chce się zaangażować w pomoc dzieciom i rodzinom w Afryce, w Azji, czy też w Ameryce. Myślę, że takie niesienie pomocy, nawet w formie tej adopcji na odległość, daje nam poczucie takiego wypełnienia jakiegoś wewnętrznego głosu serca, daje nam na pewno satysfakcję. Wiemy, że gdzieś tam tysiące kilometrów stąd jest jakiś mały człowiek, któremu być może uratowaliśmy życie, który być może nie znajdzie się na ulicy, ani też nie dozna głodu, a w skrajnych przypadkach nawet nie umrze z powodu wygłodzenia czy też pragnienia. Zdaję sobie sprawę, że sytuacja finansowa naszych słuchaczy jest różna. więc zawsze można się zastanowić nad właśnie wyborem takiej misyjnej drogi, udać się do Afryki na miesiąc, na pół roku, na rok, w zależności od możliwości. Jeżeli nie możemy pomóc finansowo, to pomóc tak właśnie swoją osobą, tą obecnością tam, spotkaniami z tymi dziećmi, rodzinami, wykonywaniem różnych prac na terenie misji, tudzież przy jakimś budowaniu domów dla tych najuboższych, spotykaniu się z chorymi. Także ja bardzo serdecznie zachęcam do włączania się, czy to w organizowaną przeze mnie zrzutkę, czy też przez inne akcje organizowane przez innych ludzi dobrej woli, przez fundacje i do takiego aktywnego udziału, bo myślę, że to jest też wypełnienie jakiegoś takiego naszego Bożego powołania.
No i myślę, że to jest... Jeżeli ktoś jeszcze nie jest przekonany, niech pomyśli, naprawdę. Nie chcę jeszcze mówić o tym, co się niedługo wydarzy w październiku albo listopadzie, dokładnie nie wiem. Natomiast myślę, że przyjdzie taki moment, że też powiemy, ale te audycje, które prowadzimy, też wydają konkretne owoce w postaci, no właśnie, odkrywania takiego powołania misyjnego. Różne grupy gościmy, różnych gości i no oni też inspirują, więc tyle nie wystarczy, a jakąś informację konkretniejszą na naszym fanpage'u można oczywiście znaleźć. Jeżeli ktoś chciałby Błażeja znaleźć, to Błażej Jaszczurowski, nazwisko i imię takie na Facebooku, można go znaleźć i tam więcej się oczywiście dowiecie. 2 minuty nam pozostały. Zdążymy pozdrowić?
Czy musimy, ojcze.
Musimy zdążyć.
Bardzo serdecznie chciałem podziękować ekipie przygotowującej program Westerplatte Młodych. Była to grupa niesamowitych młodych ludzi i bardzo im za to dziękuję. Dziękuję ojcu Grzegorzowi za poprowadzenie tej wieczorno-nocnej już prawie audycji. Dziękuję wszystkim telewidzom, wszystkim słuchaczom, którzy poświęcili swój cenny czas do tego, żeby spotkać się ze mną, spotkać się z prowadzącymi audycję radiową i program telewizyjny. Serdecznie z tego miejsca pozdrawiam moich rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, dyrekcję szkoły, moich koleżanki i kolegów ze szkół, w których miałem możliwość pracować i nadal pracuję. No i was, drodzy uczniowie i wychowankowie, obecni i byli, dziękuję wam za waszą obecność, za poświęcony czas. Pozdrawiam was serdecznie z radiowego studia, z Radia Maryja w Toruniu.
Bardzo dziękuję. My też dziękujemy za przybycie, za przekazanie nam tego, co tam gdzieś daleko, może w niewyobrażalnej rzeczywistości dla nas się dzieje, czego ty doświadczasz na co dzień. Bardzo dziękuję.